Strefa komentarzy.
10 po 11 na zegarze na antenie Radia Gdańsk. To jest czas na strefę komentarzy, w której gościmy dzisiaj Irenę Łagunę, wieloletnią byłą już dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jest z nami także Wiktor Grydyk, student pierwszego roku.
Zgadza się.
Tak można powiedzieć. Paweł Lęcki miał być jeszcze z nami, znany dość nauczyciel z Pomorza, publicysta, były egzaminator, no ale niestety zdrowie nie pozwoliło mu na udział w tej audycji i myślę, że skład osobowy przedstawiony tutaj przeze mnie pewnie już słuchaczom podpowiada, o czym będziemy rozmawiać, a będziemy dzisiaj rozmawiali o egzaminach maturalnych, bo dzisiaj, 4 maja, rusza ten cały maraton, można powiedzieć, egzaminacyjny, chociaż chyba łatwiej przejść przez te egzaminy niż pokonać dystans maratonu. To tak pół żartem, pół serio na wstępie, ale zanim zaczniemy tak na wchodzić w różne takie bardzo szczegółowe tematy, to trochę sentymentalnie chciałbym do tego podejść i zacznę, pani dyrektor, od studenta pierwszego
Oczywiście.
Roku, bo ma trochę świeższe wspomnienia. To nie tak dawno było. Rozumiem, że pan maturę zdawał w zeszłym roku po prostu.
Tak, proszę nie przypominać.
Jednak. No ale podzieli się pan trochę z nami tymi wspomnieniami. Jak pan to pamięta? Jak pan to przeżył?
Pamiętam, że już w kwietniu, kiedy zakończyliśmy rok szkolny, to był bodaj 26 kwietnia, na zakończeniu roku, już te emocje się jakoś tam gdzieś tliły. Już było, że ta matura puka do drzwi, te 10 tam zostało i że już trzeba się powoli coraz lepiej szykować do tego pięknego
10
dnia.
Dni przed maturą, rozumiem, tak?
No, jakoś tak.
Okay.
Znaczy, no wiadomo, że jeszcze cały rok była praca oczywiście, ale to już taki pierwszy dzwonek, że to już faktycznie na poważnie zaraz to uderzy przez drzwi. I pamiętam, że pierwszego dnia matur, czyli to był język polski, 5 maja, no to emocje też sięgały zenitu, bo i pierwsza matura, i nie do końca było wiadomo, jak to wszystko pójdzie. Stres był do tego stopnia, że wziąłem 15 długopisów z czarnym tuszem, żeby na pewno każdy działał. Tam 10 było oczywiście w szafce, ale 5 przy sobie. I pamiętam, że właśnie jak już pierwsza matura poszła, się skończyła tam o tej 12, 13, jakoś tak, to drugim takim największym kamieniem milowym była matematyka. Bo to wiadomo, umysł humanistyczny.
Obowiązkowa już matematyka.
Tak, tak, tak. Matematyka już obowiązkowa. I to też był drugi właśnie kamień milowy do pokonania, ponieważ, no właśnie mówię, tutaj humanistyczny umysł raczej z matematyką nie po drodze tutaj. Przepraszam bardzo.
Tak, pani dyrektor była nauczycielką matematyki przez wiele lat, zanim trafiła do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Tak sobie myślę jeszcze, przepraszam, że w słowo wszedłem, ale nie wypominając absolutnie wieku, bo nie o to chodzi, ale pani zdawała maturę w innej epoce zupełnie,
w 100%. Zupełnie w innej epoce.
Która to dekada była, jeżeli możemy zapytać?
Oj, proszę pana, to były lata, te, których ja zdawałam. No, to był jeszcze rok 1967 chyba, 7 czy 8. No.
To bardzo stara matura,
bardzo
można
stara
powiedzieć.
Matura. Tak.
Matematyka też wtedy była obowiązkowa.
Matura, tak. Ja zdawałam maturę z języka polskiego, z matematyki, z języka obcego wtedy była również matura i bodajże wtedy była jeszcze obowiązkowa historia i przedmiot do wyboru. Z tym, że no, tak się złożyło, że ja z tych przedmiotów typu język obcy i bodajże ja wtedy wybierałam historię albo WOS, bo to była wiedza, już nie pamiętam, do wyboru, byłam zwolniona, bo były takie przepisy, że trzeba było mieć ocenę bardzo dobrą w trzeciej klasie, czwartej, bo to było wtedy liceum też czteroletnie ogólnokształcące. No i na egzamin na studia zdawaliśmy z matematyki. Ja zdawałam na Uniwersytet w Łodzi na Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, bo to na tym wydziale było. I zdawałam egzamin z matematyki, fizyki i języka obcego.
To ja się też podzielę w takim, jak już tak odpytuję, no to też się podzielę swoją historią. Ja z kolei jestem ostatnim rocznikiem tak zwanej starej matury przed gimnazjum, rok 2004, no więc tak, obowiązkowej matematyki nie było. Z języka polskiego ustnego też człowiek był zwolniony z racji ocen, czy tam dobrego napisania egzaminu maturalnego. Egzaminy na studia częściowo, był już ten system rekrutacyjny, ale częściowo jeszcze się zdawało jakieś dodatkowe testy na przykład, albo dodatkowe egzaminy bezpośrednio na uczelni. Trzy zupełnie, można powiedzieć, różne epoki tutaj.
Tak? Tutaj... Czas tak szybko mija.
Tak, ale łączymy pokolenia aktualnie, tak. więc trochę w tym duchu, ale tak już zupełnie teraz poważnie mówiąc, no bo jednak tak, trwa egzamin z języka polskiego, rozpoczyna się ten pierwszy dzień maturalnego maratonu, ale problemów nie brakuje niestety. I tak sobie myślę, tutaj do pani dyrektor się zwrócę, bo to, co w ostatnich latach budziło chociażby kontrowersje, to sprawdzanie matur i możliwość weryfikowania też przez uczniów czy uczennice tego, czy ich wynik był dobry, czy nie. To też słuchaczom wyjaśnijmy. Pani przez 22 lata
była dyrektorem
Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku, która też warmińsko-mazurskie województwo...
Nie, po kujawsko-pomorskie.
Kujawsko-pomorskie, przepraszam. Mm-hmm. Kujawsko-pomorskie też ma pod sobą, no więc jeżeli ktoś po 2002 czy 2004 roku zdawał maturę, to ma na pewno tam... To przez pani ręce to świadectwo przechodziło, tak, w uproszczeniu, tak? Trochę to upraszczam.
Również. Gimnazja, ósma klasa, egzaminy zawodowe.
Jak na przestrzeni tych lat wszystkich wyglądało to sprawdzanie i kiedy się te problemy tak naprawdę zaczęły pojawiać i narastać?
To znaczy zawsze rozpoczęliśmy szkolenie kandydatów na egzaminatorów, to od razu w 2000 roku były przygotowywane materiały, kiedy przygotowywaliśmy się do tych egzaminów i od początku, kiedy tylko egzaminy zewnętrzne są, w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku nie było problemu takiego, żeby cokolwiek nie zostało sprawdzone w terminie. Ja jestem dumna z tego, że tak układała się nasza współpraca z nauczycielami egzaminatorami, z dyrektorami szkół, że zawsze w terminie te wyniki zostały ustalone. Oczywiście problem, dla nas dużym problemem jest kwestia w tej chwili harmonogramów egzaminów maturalnych. Dlaczego? Poprzednio jeszcze był sprawdzian przecież szóstoklasisty, potem był egzamin gimnazjum, potem ósma klasa, egzamin ósmoklasisty. Te egzaminy były w kwietniu, a egzaminy maturalne były w maju. Natomiast pierwszy raz to był okres pandemii, ja nie pamiętam, czy to był rok 2021 chyba, kiedy po raz pierwszy przesunięty był termin egzaminów zarówno gimnazjalnego, jak i egzaminu maturalnego. Tylko i te terminy się nakładały, ale sprawdzanie było matur, na przykład początek lipca, kiedy nauczyciele nie pracowali w szkołach. No i tak zostało, że został wpisany w ustawę termin egzaminu ósmoklasisty w kwietniu. I w maju, przepraszam. I w tym od teraz, kiedy rozpoczyna się w poniedziałek egzamin przyszły za tydzień ósmoklasisty, nakładają się terminy sprawdzania. Nauczyciele, poloniści, matematycy, nauczyciele języka angielskiego, bo głównie to jest tam 98-9% ludzi w tej chwili, jak ja patrzyłam na statystyki, zdaje egzamin maturalny z języka angielskiego. Sprawdzanie jest w terminach albo dokładnie tych samych, albo zbliżonych. I nasi egzaminatorzy, którzy są egzaminatorami zarówno w zakresie egzaminu ósmoklasisty, jak i egzaminu maturalnego z języka polskiego, często muszą wybierać, czy sprawdzają egzamin ósmoklasisty, czy sprawdzają egzamin maturalny. Nie wszystkie terminy się pokrywają. Czasem pokrywa się drugi tydzień sprawdzania, pokrywa się poziom rozszerzony, ale to wszystko składa się na to, że po prostu ten czas jest taki bardzo, bardzo wzmożonej pracy i obciążenie nauczycieli, egzaminatorów bardzo duże. nie zapominajmy, że nauczyciele jeszcze języka polskiego czy języków obcych mają egzaminy ustne. I co roku kierowałam i prosiłam zawsze państwa dyrektorów, żeby nauczycielom, którzy zgłosili akces do sprawdzania matur, tak układać te harmonogramy egzaminów ustnych dla tych osób, żeby oni mogli w te weekendy, piątek po południu, sobota, niedziela uczestniczyć w sprawdzaniu. I z tego miejsca, panie redaktorze, pozwolę sobie po raz kolejny podziękować bardzo, bardzo serdecznie dyrektorom szkół. To nie jest łatwa sprawa. Jeszcze szczególnie teraz, kiedy mamy podwójny rocznik w tym roku i w przyszłym jeszcze matura, bo to się nakłada, ułożenie harmonogramów. I zawsze spotykaliśmy się z takim zrozumieniem. Dlatego ja uważam, że na te warunki, w których dane nam jest w tej chwili pracować, współpracować, należą się serdeczne podziękowania nauczycielom, egzaminatorom. Mhm. Bo i w tym roku, i w poprzednim na tyle mieliśmy tę grupę egzaminatorów, że udało się w terminie sprawdzić.
Tak się zastanawiam, jak to może wyglądać z drugiej strony, nie chcę powiedzieć barykady, no ale z drugiej strony tego medalu, tak powiedzmy. Trochę wrócę do tych kontrowersji związanych ze sprawdzaniem, bo może one w województwie pomorskim nie były tak duże, jak na przykład w województwie wielkopolskim, z tego co pamiętam, to tam chyba po tym raporcie Najwyższej Izby Kontroli, który pojawił się prawie 2 lata temu już, no było tam dość dużo takich mocnych test.
Tak, to jeszcze jak będzie to możliwość, to porozmawiamy.
Do tego
na
wrócimy,
ten
ale
temat.
Chcę zapytać,
tak.
bo ja sobie myślę w taki sposób, że dla ucznia, który zdaje maturę, najważniejszy jest tak naprawdę jego wynik i jego przyszłość. On nie do końca martwi się o to, czy jest odpowiednia liczba nauczycieli, czy nie. A będziemy dążyć do jeszcze różnych wątków dzisiaj, ale w tym momencie chcę zapytać Wiktora o to, jak to wygląda wśród młodych ludzi. Rzeczywiście było tak, że te roczniki ostatnio czuły się pokrzywdzone w związku z tym, jak były matury sprawdzane, jaka była skala w ogóle tego. Czy to jest taki temat, który gdzieś w mediach się wybija, bo mamy te przykłady, ale gdybyś spojrzeć na całość, to jest to jednak promil. Jak to wygląda?
Znaczy, no ja tak z tych przekazów medialnych, co widziałem podczas pisania matur i właśnie już w tym terminie czerwiec-lipiec, kiedy wyniki się zbliżały, widziałem sporo czy to jakichś tam tweetów, czy to wpisów na social mediach, że faktycznie te wyniki albo były niepoprawne, albo tam parę punktów urwało. Ale za każdym razem, kiedy taka sytuacja była na przykład w kręgu moich znajomych, moich przyjaciół, te osoby się odwoływały i dostawały od razu praktycznie po paru dniach odpowiedź i poprawiony wynik. Także jest to też tak powiedzmy sobie miecz obusieczny, no bo z jednej strony faktycznie mogły być jakieś opóźnienia. Ja osobiście nic takiego nie trafiłem. I oraz niektóre poprawy, właśnie na przykład jak moja znajoma się odwoływała do matury bodaj z polskiego, dostała odpowiedź i jej podniosło o 3 punkty, bo faktycznie przez ten też ciąg pracy egzaminatorów zakładam, że pomyłki się zdarzają, tym bardziej, że to faktycznie jest tytaniczna praca, bo mamy bardzo dużą ilość maturzystów każdego roku, tym bardziej teraz, w tym roku, kiedy jest 1,5 rocznika. I mamy ograniczoną ilość egzaminatorów i również ograniczony czas. Więc tutaj te pomyłki mogą się zdarzać jak najbardziej.
A takie 3 punkty to dużo czy mało?
Wszystko zależy. 3 punkty na 50 to jest całkiem sporo, bo to już może zaważyć o punktach na studia. Pamiętam, że właśnie mojej znajomej, tej, która się odwoływała, zabrakło jeszcze kolejnych 3, czy tam 4, już nie pamiętam dokładnie, ale to faktycznie tylko te 4 punkty zaważyły o tym, czy by się dostała na chemię, czy nie, na którą chciała. No i to nie wyszło właśnie przez te punkty, dlatego teraz w tym roku będzie poprawiać maturę z chemii. Także tutaj od razu mogę też życzyć powodzenia. Ale prawda jest taka, że właśnie te takie minimalne punkty często robią diametralną różnicę, bo patrząc na przykład na kierunek na politologię, na którą ja się starałem dostać i się dostałem, na szczęście, na miejsce jedno na studiach, na 70 miejsc, na jedno miejsce przypadało 5-6 kandydatów, więc takie minimalne różnice bardzo dużą różnicę potrafiły zrobić, bo decydowało o tym, czy wejdziemy z 70, czy będziemy na liście rezerwowej i musimy trochę poczekać, czy ktoś nie odejdzie.
Mhm. A to tempo rekrutacji w korelacji z wynikami matur, z publikacją tych wyników jest dla was tempem zbyt dużym? Czy już to młode pokolenie jest przyzwyczajone do takiego pędu?
No tempo jest faktycznie duże, nałożone, to prawda, ale z drugiej strony w erze cyfryzacji, kiedy nie trzeba aż tak często latać z uniwersytetu do liceum po wszystkie dokumenty, po wszystkie papiery, tylko mamy już je powiedzmy w formie często elektronicznej oraz sama rekrutacja jest elektroniczna, jest to trochę wygodniejsze. Wiadomo, trzeba znaleźć ten czas, żeby mieć dostęp do komputera, wszystkie loginy przeprowadzić, się wszędzie zalogować. Ale jest to już naprawdę, myślę, że dzięki temu, że to wszystko jest online, jest to o wiele mniejszy wysiłek i o wiele więcej komfortu mamy w tym, że możemy to zrobić faktycznie z domu, niż faktycznie mając ten tydzień, dwa, tam nie pamiętam, już było chyba faktycznie dwa tygodnie i jeździć po uniwersytetach wszystkich i donosić dokumenty ręcznie.
Mhm. Tak to wygląda z perspektywy młodego pokolenia. Jak wygląda to z perspektywy chociażby egzaminatorów czy nauczycieli? Do tego wrócimy po krótkiej przerwie, którą musimy teraz zrobić i będzie to przerwa muzyczno-reklamowa, a potem wrócimy do naszej dyskusji.
Strefa komentarzy.
A strefa komentarzy na antenie Radia Gdańsk dziś poświęcona rozpoczynającym się egzaminom maturalnym. W naszym studiu student pierwszego roku, Wiktor Grydyk.
Dzień dobry jeszcze raz.
Dzień dobry jeszcze raz i raz jeszcze witamy panią Irenę Łagunę, byłą wieloletnią dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku.
Dobry. Dzień dobry.
Pani dyrektor, przed przerwą tutaj młody człowiek mówił o tym, że trochę maturzystom pasuje to tempo i zmiany, które są wprowadzane i cyfryzacja i z ich punktu widzenia jest dużo łatwiej chociażby operować w trakcie procesu rekrutacji na studia wyższe. A jak to wygląda z punktu widzenia komisji egzaminacyjnej? Bo jednak rozmawialiśmy o tym, że no, brak jest chętnych chociażby do sprawdzania
matur. To ciężka robota i krótki czas.
Tak, no właśnie, jak to wygląda z waszej perspektywy?
Ja rozumiem młodych ludzi, że chcieliby jak najszybciej otrzymać swój wynik. Wynik prawidłowo ustalony zgodnie z tym, co zostało zapisane i to im się należy i mają prawo oczekiwać od nas dokładności, rzetelności i aby wszystko, co jest dobre w pracy, zostało ocenione i zauważone.
To nie ulega kwestii.
I to nie ulega I chcą też szybko mieć no, trochę wakacji wolnego, ostatnie takie potem długie wakacje przed studiem rekrutacji. Natomiast jeżeli chodzi o pracę w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, kiedy po sprawdzeniu wszystkich prac, kiedy my dostajemy, jest bardzo mało czasu na weryfikację wyników. I tak w związku z tym, że mamy jeden system elektroniczny, tak zwany SIOEO, System Informacji Oświatowej, mamy możliwość również kiedy już są wyniki w systemie wprowadzone, dokonujemy weryfikacji i sprawdzamy krzyżowo, czy wszystkie wyniki są. I na przykład również zerkamy na to, żeby nie zdarzyła się sytuacja, a mogłaby, że ktoś zdawał polski, bo ten polski jest taki ciągle kontrowersyjny na poziomie podstawowym i rozszerzonym i załóżmy, ma wysoki wynik z rozszerzenia, a niski wynik z podstawy.
Zdarzało
się
tak?
I my to bywało tak, ale nie teraz i tak się nie zdarzyło, ponieważ w tej chwili następuje od razu weryfikacja. Od razu, natychmiast następuje, ale tak się może zdarzyć, bo to są zupełnie inny zakres wiedzy, umiejętności. Takich przypadków nie mamy. Sytuacja, ktoś otrzymuje, nie zdaje z jakiegoś przedmiotu, czyli nie ma tego progu 30%. Inne przedmioty są dobrze zdane. My to wyłapujemy, weryfikujemy. Bo szanowni państwo, każdy wynik dla każdego zdającego jest ważny i ten, który decyduje o tym, czy się dostałem na studia, czy nie. Ale dla mnie, dla dyrektora było najważniejsze, żeby nie doszło do sytuacji, w której zdający nie zdał, czyli nie miał progu zdawalności, a tym samym nie mógł uczestniczyć w rekrutacji na studia w tej pierwszej, a okazuje się, że po weryfikacji
był jednak ponad progiem.
Był ponad progiem. Myśmy tego bardzo pilnowali. Ja się cieszę, że takich sytuacji nie mieliśmy, a jeżeli nawet zdarzyło się, że zauważono, że ten wynik jest, no, ktoś nie otrzymał tych 30%, nasi dyrektorzy byli tak czujni zawsze, że kontrolowali, jak powiem tak, no wydawało się, że ten zdający nie powinien takiego wyniku dostać, to jest niemożliwe. Następowała sygnał do nas i następowała natychmiastowa weryfikacja.
Ale wracając, przepraszam, trochę do tego głównego wątku, to znaczy, co można zrobić, żeby trochę to usprawnić i z jednej strony zdjąć być może ciężar pracy z nauczycieli, a w zasadzie egzaminatorów i tych, którzy sprawdzają te prace, a z drugiej strony, nie wiem, nie opóźniać zarazem całego procesu rekrutacji na studia wyższe. Czy to jest w ogóle możliwe?
Działania, tak, są działania w tym kierunku, że mamy tak zwane e-ocenianie. E-ocenianie w tym roku jest dla ósmoklasistów na matematyka w dwóch komisjach w całości, w Łodzi w jednym województwie. Co to daje? To, że nauczyciele mogą oceniać pracę z domu, czyli wówczas inne warunki i to ocenianie może być nie tylko soboty, niedzielę, piątek po południu, ale też w ciągu całego tygodnia. Ale to wszystko najpierw, mam nadzieję, że w najbliższych latach dojdzie do tego na pewno, że w pierwszej kolejności ma być tak matematyka sprawdzana, również sprawdzane inne przedmioty. Być może to usprawni i będzie wygodniej, lepiej się nauczycielom pracowało, no bo w innych warunkach nie muszą dojeżdżać wtedy. Chociaż my tutaj mamy tak ustawione pracę dla egzaminatorów, zespoły egzaminatorów w tylu ośrodkach, aby nauczyciele nie musieli na sprawdzanie dojeżdżać daleko. Mhm.
Ale globalnie rzecz ujmując, za termin, mało jest tych egzaminatorów, to znaczy, albo jak zwiększyć ich
liczbę? To znaczy dla nas, dla systemu byłoby rzeczą najważniejszą, o którym się rozmawia i w tej ustawie, która została zawetowana przez pana prezydenta, był projekt, aby od 2020, od przyszłego roku egzamin ósmoklasisty był przeniesiony na kwiecień. I to byłaby bardzo ważna sprawa. To, co powiedziałam, egzaminatorzy, poloniści, matematycy, angliści, ci, gdzie jest ten ogrom
pracy. Największy odsetek jest po prostu tak.
To są w znacznej części również egzaminatorzy na jednym poziomie i na drugim. I wówczas jest ten ciężar rozłożony pracy, ale też i dla komisji okręgowej po prostu możliwość więcej czasu na weryfikację. To jest bardzo ważna rzecz. Oczywiście kwestia też sprawy takiej, żeby opóźnienia rekrutacji na studia, żeby po weryfikacjach wszystkich, które, a błędy, tak jak tutaj pan Wiktor też powiedział, będą się zawsze zdarzały. To jest niemożliwe. Panie redaktorze, jeżeli mamy ponad 40 tysięcy zdających maturzystów, ponad 40 tysięcy, każdy zdaje, mamy 5 arkuszy do oceny, to jest minimum. 2 z polskiego, angielski, matematyka, 1 przedmiot dodatkowy. A największa grupa młodzieży wybrała 2 przedmioty dodatkowe. Z tego zwolnieni są absolwenci technikum, którzy mają dyplom technika. To proszę zobaczyć, ile wyników musi być ustalonych. Ile pracy trzeba w to włożyć, żeby to wszystko w terminie ocenić, przetworzyć, wydrukować. Dlatego to rozłożenie czasu, żeby ósma klasa była w kwietniu, jest bardzo ważne. I myślę, że w tej chwili już też i nauczyciele zarówno szkół podstawowych, jak i szkół ponadpodstawowych też podzielają nasz pogląd. Poza tym wówczas problem rekrutacji do szkół ponadpodstawowych by mógł być wcześniejszy, nie nakładałoby się też. Przecież mamy zespoły szkół, gdzie mają dyrektorzy szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe i mają w tym czasie dwa egzaminy, ogromne egzaminy, bo to jest cała populacja. Więc to bardzo by ułatwiło nam, znaczy dla całego systemu, rozdzielenie tych terminów i o tym się rozmawia i takie postulaty i były te zmiany w ustawie o systemie oświaty proponowane.
I w tym wątku postawimy kropkę, zobaczymy, co zrobią z tym politycy tak naprawdę
tak,
w przyszłości.
Tak, to nie nasza już.
Bo to od nich będzie zależało. A chciałbym, żebyśmy jeszcze o jednym wątku porozmawiali. Tutaj się powołam na dane, które opublikował portal Interia, bo no, są one bardzo ciekawe. Wynika z tych danych, że od 8 do 10% absolwentów szkół średnich w ogóle rezygnuje z przystąpienia do matury. Często tłumaczą to na przykład trudnościami psychicznymi, wypaleniem lub okolicznościami osobistymi. I tutaj portal przywołuje przykład dwóch uczennic, które świadomie zrezygnowały z matury, podkreślając, że ważniejszy jest dla nich spokój, zdrowie psychiczne i realizacja własnych planów życiowych. Co dodatkowo przekłada się jeszcze na to, że część osób, które zdają maturę, przystępują do egzaminu, rezygnują później świadomie z zdawania egzaminów na studia wyższe. Znaczy nie zdawania egzaminów, tylko z udziału w rekrutacji na studia wyższe. No i tutaj pytanie do pana Wiktora. Cóż takiego się dzieje aktualnie, że no, jest taki trend po prostu, do 10% to już jest dużo. Tak mi się wydaje. Nie mamy danych z lat poprzednich, ale pamiętam ze swoich czasów, no to w zasadzie takich przypadków chyba nie było za dużo. Raczej każdemu zależało na tym, żeby liceum skończyć i maturę, czy technikum i maturę zdać.
Znaczy ja powiem tak, o tym temacie to można by było napisać książki, bo to jest problem tyle złożony, że ciężko go opisać tak w jednym, znaleźć jedną genezę. Mhm. Problem samego sobie wypalenia młodych ludzi w liceum, czy też technikum, często wynika z tego, że system edukacji trwa te 8 lat podstawówki plus 4-5 lat. To jest 12-13 lat ciągłej nauki plus jeszcze potem studia. Mamy świadomość tego, myślę, jako młodzi ludzie, że nauczyciele też potrafią być wypaleni zawodowo, że większość nauczycieli jest już też często emerytowanych, więc z punktu widzenia prawa nie powinni już pracować, no ale jednak trzeba te dziury kadrowe łatać. Tutaj nie jest to żadna, że tak powiem, obraza w stronę, tylko po prostu widać tą tendencję, że nauczycieli jest mniej z roku na rok.
I no, to nie jest najnowszy problem, nie od wczoraj i on jest już też z różnych stron, że tak powiem, omówiony.
Dokładnie. Teraz swoje kwiatki
tylko
puszcza.
Nie ma cały czas pomysłu, jak go rozwiązać, takiego skutecznego.
No teraz też właśnie swoje kwiatki puszcza, że to wypalenie nauczycieli afektuje bardzo mocno na uczniów, którzy często boją się przychodzić na matematykę, bo nauczycielka na przykład krzyczy albo, nie wiem, stawia jedynki za spóźnienie o 5 minut. Zdarzały się takie sytuacje w kręgu, które znam. I po prostu ludzie boją się już tego przedmiotu jako matematyki na przykład, bo utożsamiają to z tą właśnie osobą. Przez co potem, kiedy przychodzi ten czas egzaminu, czy to maturalnego, czy to ósmoklasisty, przychodzi jeszcze większy stres. Przychodzi jeszcze większe zmęczenie, jeszcze większe wypalenie, bo stawiają czoło temu, czego nienawidzili przez te lata. Co powoduje, że część z nich po prostu rezygnuje ze względu na swój komfort. Jest to, myślę, że decyzja zrozumiała, aczkolwiek czy dobra, no to inna kwestia.
No to już nie nam teraz
to nie oceniać.
Być może oceniać, ale to co, jest kwestia wyjścia z własnej strefy komfortu? No ja też nie wspominam egzaminu maturalnego jako coś super przyjemnego.
Znaczy no wiadomo, że osoby, które decydują się na opuszczenie egzaminu, kierują się bardzo prostą zasadą, skoro mi będzie tak lżej, no to niech tak będzie. Natomiast osoby, które podeszły do matury, zdały maturę i mają wykształcenie średnie, ale nie chcą iść na studia, to też jest trochę inny już przypadek, bo to są osoby, które stwierdzały, dobra, mam wykształcenie średnie, jakąś pracę sobie znajdę, poradzę sobie w życiu, studia mi są na razie niepotrzebne i często po prostu tą decyzję odczekują na później. Czekają na jakiś dogodniejszy czas, kiedy im się ustabilizuje życie i wtedy dopiero decydują się pójść na studia w wieku tamtych 25 czy też 26 lat już na przykład.
Pani dyrektor, też młodzi ludzie mówią, że nie każdy musi mieć maturę. Matura nie musi być dla każdego. No. Jak to jest w pani ocenie? Czy to nie jest tak, że nam spada prestiż po prostu też
to
tego,
znaczy ja uważam i zawsze jako nauczyciel matematyki, wicedyrektor szkoły, jako wychowawczyni, bo przez wszystkie swoje lata byłam wychowawcą też klasy, namawiałam swoich uczniów, bo nigdy ta matura nie była wtedy obowiązkowa, żeby była. Bez względu na to, jak przygotowywali się, jakie były ich obawy, namawiałam do tego, żeby to minimum, czyli nie zamykać sobie tej przysłowiowej furtki na przyszłość. Ja to swoim uczniom mówiłam tak. Słuchaj, ja ci pomogę, powiem tak czy inaczej, bo później będziesz miał na jednym kolanie jedno dziecko, na drugim kolanie drugie dziecko i zeszyt przed sobą i będziesz się uczył, bo nie wiesz nigdy, w którym momencie będzie ci to ten egzamin maturalny potrzebny do kontynuowania studiów. Ponieważ zajmujesz stanowisko takie czy inne w pracy, jesteś w niej dobry, ale wymóg jest wyższego wykształcenia. I uważam, w tej chwili, jeżeli też są obawy, jak rozmawiałam z rodzicami telefonicznie, w różnych sytuacjach, zawsze mówiłam, warto podejść do egzaminu maturalnego. Teraz jest ten komfort, że możesz podejść do dwóch egzaminów. Ja musiałam do całości, albo podchodzę, albo nie podchodzę. Teraz uczeń może, absolwent, podejść do dwóch egzaminów. Wybiera sobie polski, angielski i przedmiot dodatkowy. I zda, to mu się w przyszłym roku te wyniki przepisują. Przystępuje tylko do tych egzaminów, których nie zdał. Czyli i ma 5 lat na to, aby te wyniki, które rozpoczął zdawanie, mu się za nim szły. I nie musi powtarzać tych egzaminów. Więc to jest ogromny komfort, więc jest takie poczucie bezpieczeństwa. Jest druga rzecz. Więc te obawy tych młodych ludzi, no to jest to, co tutaj pan powiedział. Ja to wszystko rozumiem, bo trudno nam oceniać. Młodzi ludzie potrzebują wsparcia, potrzebują spokoju. Nie każdy ma je w domu, nie każdy ma je w szkole. A życie... Ten stres będzie nam towarzyszył cały czas. I tutaj trzeba dużo siły, dużo samozaparcia. Czasem trzeba zrezygnować z przyjemności, usiąść, pokonać te trudności. Jest dużo materiałów dodatkowych, z których jest szansa na korzystanie, nawet na samodzielną pracę. Ale ja zawsze bym apelowała i zachęcała, podejdźcie do tej matury. Jeżeli któryś egzamin nie zostanie zdany, macie 5 lat na kontynuację. I druga rzecz, jest jeszcze poprawka w sierpniu. Na przykład zdający, jeżeli tylko z jednego przedmiotu nie zda. No ta matematyka straszy zawsze. To prawda. Straszy. I zostaje ta matematyka, to jeszcze mam 2 miesiące. Jeszcze można pokonać tę przeszkodę. A łatwiej mi będzie za rok? Za 2? Za 3? No nie sądzę, bo zmieniają się też wymagania, podstawa programowa, może zmienić się formuła egzaminu, bo to wszystko jest. Także ja naprawdę... Już no, maturzyści tegoroczni to już...
No już decyzję podjęli, tak.
Ale do wszystkich uczniów, którzy są w klasie 3., 4. technikum, nie rezygnujcie. Naprawdę, naprawdę na studia, tak jak pan powiedział, twoja decyzja. Pójdziesz, nie pójdziesz, masz potem możliwość. Wieczorowo, różnie, zaocznie. Natomiast to jest to minimum. Póki co... Wynik egzaminu maturalnego jest konieczny, pozytywny do rozpoczęcia kształcenia dalszego.
To do pana Wiktora, jeżeli mogę się jeszcze zwrócić trochę z tym samym pytaniem, w tym sensie, czy to oznacza, że spada nam prestiż matury, ale wychodząc też do przodu, jeżeli tak, to co robić, żeby może ten prestiż ratować, albo jakich zmian tak naprawdę ten system powinien się doczekać, żeby odwrócić te pewne takie, być może niepokojące, według niektórych bardzo niepokojące tendencje.
Znaczy, czy prestiż spada, to też ciężko stwierdzić tak jednoznacznie, bo wiadomo, że prestiż poniekąd, w cudzysłowie oczywiście, spada, jeżeli chodzi o wykształcenie wyższe i papierek, jeżeli chcemy etat.
To siłą rzeczy musi być tak samo z maturą pewnie.
A właśnie nie do końca, bo coraz częściej widać oferty pracy, gdzie jest wymagane wykształcenie średnie. Do wykształcenia średniego potrzebna jest oczywiście zdana pełna matura. Więc tutaj, czy prestiż spada tutaj w kontekście matury, to nie jestem pewien, jednakże wiem, co rośnie i rośnie po prostu stres. Bo pamiętam też swój pierwszy dzień w liceum, kiedy przychodzimy, siadamy w ławkach. Przychodzi do nas nauczyciel bodajże polskiego i przychodzi i mówi, no to co, zaraz matura, uczymy się. I pierwszy dzień szkoły w pierwszej klasie i już od razu było to widmo, się pojawiło i tylko narastało z każdym kolejnym rokiem.
Ale może to było uczciwe postawienie sprawy przez nauczyciela.
Oczywiście,
w sumie idzie do liceum po to, żeby zdać maturę na końcu.
Oczywiście, że to było uczciwe, tylko też przypomnijmy sobie, że po 8 klasie faktycznie mamy te 2 miesiące przerwy i od razu przychodzimy znowu do szkoły, gdzie już był jeden stresujący moment w naszym życiu jako młodych uczniów i potem od razu nam mówią o drugim, który będzie zaraz. Więc tak, mamy tą chwilę odpoczynku, przychodzimy, mamy nadzieję, że o, będzie super fajnie, nowe miejsce, nowa szkoła i od razu kolejny egzamin nas czeka i już się z tym zaczynamy oswajać, to też jest oczywiście dobre, ale też wiadomo, że to za dużo, to nie, też nie za dobrze, więc kiedy na każdej praktycznie lekcji co tydzień nam jest wtłaczane, że zaraz matura, to będzie na maturze, to nam się trochę odechciewa jako uczniom. I już mamy to takie poczucie, że faktycznie jesteśmy tym przeładowani, bo tego materiału jest tyle nagromadzonego przez te 4 lata, że nie do końca aż tak dziwi mnie przynajmniej ten odsetek 10% osób, które nie chciały podejść do matury. Mają po prostu też pewnie przesyt tego materiału, przesyt tego, że na polskim, na angielskim, na historii, na matematyce, na praktycznie każdym przedmiocie, który można zdawać, jest coś mówione, że to będzie na maturze, że to się wam przyda na maturze, to jest na karcie wzorów, czy inne tego typu zwroty. I uczniom po prostu się już czasami może przelewać ta wiedza i mają przesyt.
Nie chcę tego bagatelizować, ale takie mam małe déjà vu. Pamiętam, jak byłem uczniem liceum, dokładnie te same hasła do nas trafiały i były powtarzane. 2,5 minuty nam dosłownie zostało. Pani dyrektor, jeszcze jeżeli mogę się do pani zwrócić, jakie kluczowe zmiany powinien egzamin maturalny przechodzić, żeby właśnie być może pewne tendencje zatrzymywać, albo żeby, nie wiem, jego
to
prestiż
znaczy, to,
był
co ja
prawdziwym prestiżem.
Prestiż jest tego, nie zdają najczęściej, jeszcze wracając do tego, rozumiem absolwentów technikum, którzy nie podchodzą do egzaminu maturalnego, bo właściwie jeżeli zdadzą wszystkie egzaminy zawodowe, ukończą szkołę, mają dyplom technika i oni mają już konkretny zawód, który jest respektowany i w kraju, i za granicą, i często nie potrzeba naprawdę więcej. Natomiast no, absolwent liceum ma tylko to średnie wykształcenie ogólnokształcące, czyli furtkę na studia, gdzie dopiero musi się precyzować. Ja myślę, że na najbliższą przyszłość bardzo ważną rzeczą byłoby to, żeby właśnie spokojniej pracować nad tym, żeby też te terminy były rozdzielone, żeby było więcej czasu, żeby ten uczeń się nie stresował, że ten wynik, bo w tej przestrzeni medialnej się mówi, tak źle oceniają, te wyniki są zaniżone, nie dostaniesz się na studia, bo przez 2 punkty, przez 1 punkt i tak dalej. Dajmy lepiej jakby było troszeczkę tak ciszej nad tym tematem, bo naprawdę proszę mi uwierzyć, raport NIKOWSKI, jeżeli złożone były 2 wnioski o wgląd, a bywały takie przedmioty, informatyka, fizyka, i jeden wynik został zmieniony, to znaczy 50% wyników zostało zmienionych? No nie, bo tych dwóch na jakiś odsetek młodych ludzi, którzy zdawali tylko, zauważyło, że to. A to tak się podaje często. Ten odsetek zmiany wyników do liczby osób, które starały się o wgląd i złożyły wnioski o powtórne sprawdzanie, a nie do całości wyników, które są. To idzie w miliony arkuszy, które mamy sprawdzić. Także dzisiaj to wszystkim maturzystom kolejnych szczęśliwych, spokojnych dni i życzę wam dużo zdrowia i żeby się wasze młodzieńcze marzenia spełniły. Bądźcie zdrowi, bądźcie szczęśliwi, cokolwiek dla was to znaczy. A do tych, co są za rok matura, za dwa, nie bójcie się matury. Podejmujcie ten trud, idźcie w przyszłość i wszystkiego dobrego.
I to będzie ostatnie zdanie naszej audycji. Szybko tylko SMS-a od słuchacza przeczytam, bo bardzo mnie zaciekawił. Nie matura, lecz chęć szczera zrobi z ciebie oficera. Kiedyś mówili, dzisiaj oficerem bez studiów wyższych już nie zostaniesz. To też trochę na podsumowanie naszej dyskusji. Irena Łaguna, wieloletnia dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo
Państwu. Wiktor Grydyk, student pierwszego roku politologii. Dziękuję również.
Bardzo dziękuję i powodzenia maturzystom od razu również. Dacie radę. To nie jest aż tak ciężkie.
Kuba Kaługa, do usłyszenia. Audycję zrealizowała Ewa Palicka.
Strefa komentarzy.